Dialog sportowy.
Witam serdecznie, to najwyższa pora, żeby znowu spotkać się i sprawdzić, co działo się w ostatnich 7 dniach w trójmiejskim sporcie. Z wami są
Paweł Trawiński,
Jakub Górski
i Błażej Łukaszewski. Dzisiejsze wydanie sportowego dialogu zaczynamy w sposób szczególny, bo od wywiadu z osobistością bardzo ważną w polskim futbolu. Myślę, że każdy z nas, każdy kibic zna kogoś takiego jak Stefan Szczepłek. Naszemu redaktorowi Michałowi Fili udało się porozmawiać z nim w ramach Your Sports Meeting, spotkań regularnych, podczas których ludzie przychodzący mają możliwość porozmawiać z osobami, które mają styczność z piłką nożną na co dzień. Stefan Szczepłek już wydaje niedługo książkę pod tytułem Moja historia futbolu. Posłuchajcie, drodzy państwo, o czym udało się porozmawiać Michałowi z tymże dziennikarzem.
To jest forma takiego przewodnika po historii polskiego futbolu?
Wie pan, ja tak się nawet sam określam troszeczkę jak przewodnik po polskiej piłce, co wynika z kilku faktów. Po pierwsze, mam swoje lata, pracuję w zawodzie 43, więc to już jest wystarczający powód, żeby pisać o tym, co wydarzyło się na boiskach z udziałem polskich piłkarzy, nie tylko polskich boiskach, w czasach, kiedy wielu dzisiejszych dziennikarzy jeszcze nie było na świecie. Więc w tym wypadku można powiedzieć, że pierwsze dwie cyfry mojego PESEL-a są moim atutem. I to jest jedyny przypadek, kiedy one są moim atutem. Więc to po pierwsze. Po drugie, ja jakoś tam sam się w tę piłkę bawiłem czynnie, więc wiem, że szatnia pachnie, a nie śmierdzi, za przeproszeniem. Chociaż wiele osób uważa, że śmierdzi. I ci, co uważają, że śmierdzi, nie powinni w ogóle zajmować się piłką nożną, bo znaczy, że tego nie rozumieją. To jest piękny zapach. Połączenie męskiego potu z trawą w korkach, zwłaszcza kiedy pada deszcz, do tego maście rozgrzewające. To jest wszystko fantastyczne, to wszystko trzeba rzeczywiście poznać, przeżyć. To się dzięki temu więcej rzeczy rozumie. No i chyba to są takie dwa podstawowe powody. Nie mówię o trzecim, który być może jest w tym wszystkim najważniejszy, mianowicie to, że ja to lubię. I wie pan, ja należę do tej chyba jednak, na pewno mniejszości ludzi, którzy robią to, co lubią. To jest jednak duże szczęście, po prostu, bo w moim przypadku to było szczęście. Ja sobie na to nie zapracowałem, na to, że moja praca jest moim hobby jednocześnie. Więc wiem, jak się pisze takie książki, to można mówić, że to jest rodzaj przewodnika, który po czasach i po miejscach, które się poznawało osobiście, w takiej czy innej formie, jako kibic, jako dziennikarz, jako czasami piłkarz po prostu. Chociaż w moim przypadku słowo piłkarz jest nadużyciem. No i tylko tyle. I myślę, że w związku z tym, że już jestem pewnie jednym z ostatnich takich, znaczy inaczej, chyba już najstarszym czynnym dziennikarzem sportowym, takim, który pisze codziennie, bo ja nadal piszę w Rzeczpospolitej, to daje mi tam jakieś prawo, to może za dużo powiedziane, w każdym razie powody do tego, żeby taką książkę napisać. I rzeczywiście kiedyś, kiedy powstawała pierwsza wersja tej książki w roku 2007, wydawana była wtedy jeszcze przez Rzeczpospolitą właśnie, ja się zastanawiałem nad tytułem i przekonano mnie, żeby w tytule było słowo moja historia futbolu. Ja się przed tym broniłem bardzo, bo uważałem, że to jest takie słowo moja, określa mój stosunek do tego, nie tylko z tego powodu, o których mówiłem, że ja to jakoś tam dotknąłem, ale że to jest takie troszeczkę takie powiedziałbym, nieeleganckie. Ale powiedziałem, że tak, to jest twoja historia futbolu. Właśnie dlatego niech tam będzie tytuł moja, bo to jest twoja historia futbolu, którą ty opowiadasz swoimi słowami, które o rzeczach, które sam widziałeś, które przeżyłeś. No i właśnie to w zasadzie to mnie przekonało. W ten sposób powstała wtedy, w 2007 roku, pierwsza wersja tej książki, dzisiaj po 8 latach następna, czyli rok temu wyszedł pierwszy tom poświęcony piłce światowej, teraz jest drugi poświęcony piłce polskiej. Różni to się tym, że po pierwsze wydawnictwo jest inne, bo teraz to wydało krakowski SQN. Ten sam grafik, Bogdan Kuc, bez którego ta książka nie byłaby piękna, bo ona jest piękna moim zdaniem, ona jest bardzo ładna. Jak państwo będziecie oglądali, to zwróćcie uwagę, że tam nie ma dwóch stron jednakowych. A więc ona jest po prostu bardzo interesująca. No, po trzecie, czy po czwarte, już nie wiem, ja starałem się poprawić wszystkie błędy, które popełniłem przy pierwszym wydaniu. Wydawało mi się, że jest ich niedużo, ale kiedy zacząłem pisać tę część, tę wersję, to uznałem, że jednak jest za dużo. Więc tamte poprawiłem, jestem przekonany, że popełniłem jakieś kolejne, ale o tym nie wiem, o tym mi dopiero powiedzą czytelnicy, bo taka jest reguła. No i tyle. Także jest to historia zakończona na ostatnim meczu eliminacyjnym polskich piłkarzy z Irlandią jesienią ubiegłego roku.
Czy dobrze pan się czuje w roli takiego kronikarza, takiego przewodnika po polskim światowym futbolu?
Dobrze się czuję. Naprawdę, powiedziałbym, że się bardzo dobrze czuję, bo wie pan, no to się wszystko rozgrywa na moich oczach i ja to mogę to wszystko dotknąć. Czyli to jest w dalszym ciągu spełnienie moich marzeń. Te marzenia już się w zasadzie spełniły. Jak byłem chłopcem kilkunastoletnim, to chciałem być dziennikarzem sportowym, ale wtedy chciałem dlatego, że byłem przekonany, iż praca dziennikarza sportowego polega na podróżach w odległe kraje, do odległych krajów i będę mógł to wszystko zobaczyć, a mówimy o latach 60., kiedy to wszystko było nierealne jednak dla normalnego Polaka. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, na czym polega praca dziennikarza sportowego, ale jak się już przekonałem, to nie straciłem zapału. Mogę tylko powtórzyć to, co już mówiłem, że to jest moja pasja. W związku z tym ja się też dobrze czuję, ja się wyżywam. Ja mam świadomość, że niektóre wydarzenia, które opisuję, przez kogoś innego mogą być zapamiętane inaczej. Przez kogoś, kto ma tyle lat co ja, kto był bardziej niż ja nie tylko naocznym świadkiem, ale po prostu uczestnikiem. Mówię jeszcze o piłkarzach, którzy są moimi rówieśnikami, to jest wielka drużyna Kazimierza Górskiego, czy o trenerach. Mimo, że tam jest to słowo moja, to ja starałem się, żeby to nie była tylko moja historia, tylko żeby ona była, tak powiem, powszechna i obiektywna. Żeby można było w jednej książce dowiedzieć się, ja to traktuję troszeczkę jako i przewodnik, i podręcznik taki, powiedziałbym, że można się było dowiedzieć, jak się ta polska piłka zaczynała, jak ona się zmieniała, jaka jest dzisiaj. No i tyle, więc to, czy się udało, czy się nie udało, no to już powiedzą czytelnicy. Ale tak, ja się w jakimś tam sensie, pisząc to, w jakimś sensie się spełniłem.
Czy te dwa tomy, które pan do tej pory napisał, to jest pewnego rodzaju zrzucenie takiego balastu doświadczeń, który pan zdobył przez te blisko 50 lat doświadczenia dziennikarskiego?
Nie, dlatego że nie nazwałbym tego balastem. Balast to jest coś, co jest zbyteczne, czy przynajmniej czego czasami trzeba się pozbyć. Nie, ja nie miałem takiego poczucia. Nie myślałem też całe życie o tym, żeby coś takiego napisać wcale. Uznałem w pewnym momencie, że ja już jestem wystarczająco stary, żeby móc to napisać i to tyle. Ale nie był to balast na pewno. I nie jest to też jakieś spełnienie marzeń czy zakończenie jakiegoś etapu. Napisałem parę innych książek i mam nadzieję, że jeszcze napiszę. A poza tym no, piszę codziennie, niemalże codziennie coś tam. I czasami mi się już nawet myli, czy ja to napisałem w książce, czy to napisałem do Rzeczpospolitej, prawda? Czy gdzieś tam indziej, gdzie kto mnie poprosi. Na szczęście tych tematów mi nie brakuje. Ja w dalszym ciągu szukam, ja się nie opieram wyłącznie na swojej pamięci, tylko ciągle gdzieś tam drążę, rozmawiam z różnymi ludźmi. Czasami jestem wściekły, bo mam świadomość, rozmawiając z kimś, kto był uczestnikiem właśnie zdarzeń sprzed lat, że mówię, kurczę, to, że ja z tym facetem nie rozmawiałem pół roku wcześniej na przykład. On by mi, bo ja bym to wykorzystał, prawda? I mam cały czas to poczucie, że w zasadzie tę historię można pisać ciągle, ponieważ ona się ciągle, nie tyle historia się zmienia, ile zmienia się sytuacja autora. Czyli ja wiem więcej, coraz więcej, czasami nawet wiem więcej o ludziach, którzy już nie żyją. Poprzez rodzinę tych osób, to są takie przypadki w tej książce też, poprzez jakieś dokumenty, które znalazłem, które wcześniej nie były znane. I to tak wygląda, czyli to jest taka praca, która w zasadzie nie ma końca, ponieważ no, zawsze można odkryć coś nowego. To nie jest jakaś wiedza, która by przewróciła do góry nogami całą historię polskiej piłki, no bo nie. Ja też widzę, wie pan, coś takiego po wspomnieniach różnego rodzaju piłkarzy czy trenerów właśnie, że a to teraz jest modne, niektórzy wypadają w książkach lepiej niż wypadali na boisku, po latach zwłaszcza. Ja mam czasami takie poczucie, że kurczę, to należałoby napisać prawdę. A jest paru takich piłkarzy, którym się wydaje po latach, że oni byli wielcy, tylko niedoceniani, czy coś takiego. No ja to zapamiętałem inaczej. Ale z drugiej strony chciałoby się to naprawić, jakoś napisać, jak było naprawdę. Ale z drugiej strony mam świadomość, że ta moja pamięć no, jest tylko moją pamięcią, w związku z tym może ja się rzeczywiście mylę w jakichś tam sprawach. W związku z tym starałem się też, żeby w tej książce nie było jakichś takich kategorycznych stwierdzeń, że a, było na pewno tak i tak, ten podjął taką, a nie inną decyzję, bo to i to. staram się tego unikać w ogóle, dlatego że rzeczywiście nie wiem wszystkiego. Wiem, nieskromnie mówiąc, pewnie więcej niż inni dziennikarze, czy w ogóle historycy futbolu, ale nie wiem wszystkiego. To powtarzam, to znaczy ja mam taką dewizę, od której zaczyna tę książkę. Lubię wiedzieć. Lubię wiedzieć, to znaczy lubię mecze oglądać, lubię z ludźmi rozmawiać, lubię jeździć, lubię grzebać się w archiwaliach i tak dalej, i tak dalej. I nie oglądam wszystkich meczów, jak lecą, bo bym zwariował, że oglądam tylko te które, o których wiem, że mogą być z jakiegoś powodu interesujące. I z jednej strony jest to Liga Mistrzów, a z drugiej to jest na przykład mecz, czego doświadczyłem niecały miesiąc temu, Pelikan Łowicz Polonia Warszawa w trzeciej lidze. Proszę pana, ile się można dowiedzieć? Nie, tego, boisko tam jest wtedy najmniej ważne. Tylko to, co jest obok boiska, te obyczaje, to wszystko, jak ludzie do tego podchodzą, to jest fajne, to też jest piłka. Ale to też jest nie tylko piłka, to jest cała Polska, to są polskie obyczaje właśnie. No. To jest super, ja to uwielbiam. Ja zresztą bardzo lubię chodzić na mecze klas niższych, jeśli tylko mogę to robić, w weekendy, ponieważ ja uważam, że na każdym meczu jest coś interesującego dla dziennikarza, który chce się dowiedzieć czegoś więcej niż tylko o umiejętnościach lewego obrońcy, którego nie znamy z nazwiska. To nieważne. Ważne właśnie są te obyczaje, te różne takie fajne historyjki, które piłkę ubarwiają.
Podkreślił pan, że to jest pana historia futbolu, chociaż bronił się pan przed tym stwierdzeniem. Ona na pewno nie jest pozbawiona emocji, ponieważ był pan świadkiem wielu najważniejszych turniejów, które rozgrywały się i w Europie, i na świecie, więc można też chyba określić to jako taki pamiętnik pana przez całą karierę dziennikarską.
Jednak nie zupełnie, dlatego że ja tego nie piszę w pierwszej osobie. Może tam w niektórych przypadkach, no i tam jest jeden rozdział, ostatni, który jest rozdziałem absolutnie osobistym. Tam się nazywa Żółta Węgierka i mówi o jakichś tam moich początkach. I napisałem ten rozdział wyłącznie za namową swojego szefa działu sportowego Rzeczpospolitej, mojego przyjaciela Mirka Żółkowskiego, który, ja się przed tym bardzo broniłem. I on mi powiedział, napisz to, żeby czytelnik wiedział, kim jest autor. Skąd się ten autor wziął? I jak mówię, ja się broniłem przez wrodzoną skromność, ale jak już uznałem, że jednak dobra, napiszę to, żeby nie sprawiać przykrości przyjacielowi, to potem byłem z tego bardzo zadowolony. Czyli jest coś takiego, wie pan, wiadomo jak się pisze taką książkę, jednak to są miesiące pracy. To trzeba wiele rzeczy posprawdzać, nie można polegać wyłącznie na pamięci, trzeba sięgnąć do jakichś tam dokumentów i tak dalej, i tak dalej. To jest normalna rzecz. Ale wie pan, ten rozdział, ja pamiętam, że usiadłem do niego o 11 wieczorem i o 5 rano miałem 24 tysiące znaków. Każdy dziennikarz, który pisze, to wie, że to jest dużo. Ja nie musiałem czego sprawdzać, ponieważ ja się dopiero wtedy zorientowałem, dzięki namowom przyjaciela właśnie, że i tutaj padną słowa patetyczne, że ja to wszystko, ten tekst miałem w sercu. Bo to było po prostu opisywanie swojego dzieciństwa i młodości, a to jest tam zawsze najbliższe, prawda? Ja się wychowywałem na peryferiach Warszawy, w takim, właśnie to jest miasteczko Falenica. Ja tam przekonałem się, co to jest piłka nożna, prawda? Już wiedziałem, mając kilka lat, wiedziałem, że to jest to, co ja lubię, nie wdając się w jakieś tam szczegóły. Więc to jest to właściwie tylko jedyny przypadek w tej książce czegoś takiego, o czym ja mogę powiedzieć, że to jest tak, to jest pisane w pierwszej osobie, to jest o mnie, to jestem ja, ja z tego wyrosłem. Natomiast wszystko inne, to oczywiście to w dużym stopniu polega na moich wspomnieniach, ale też to jest no jakaś taka, jak mówię, historia obiektywna. Tyle, że powtarzam, ktoś inny pisząc o tym samym może z tych samych faktów wyciągać inne wnioski. To jest też normalne. Znaczy moim jakimś tam atutem, no powiedzmy jeszcze raz, mówiłem o tym PESEL-u, ale jest również to, że wie pan, ja pierwszy raz na meczu reprezentacji byłem dokładnie 1 czerwca, niech pan nie spadnie z krzesła, 1958 roku. Więc od tamtej pory pewnie ze 200 meczów reprezentacji oglądałem na własne oczy na wszystkich kontynentach. Znam wszystkich piłkarzy reprezentacji od końca lat 50. osobiście. Wielu z nich było moimi kolegami lub jest. No i znałem wszystkich trenerów osobiście, od selekcjonerów reprezentacji, też od pół wieku. No, czasami to takie znajomości bywają obciążeniem. Ale też, wie pan, jak ja przyszedłem do pracy w tygodniku Piłka Nożna w roku 74, gdzie sekretarzem redakcji był pan Mieczysław Szymkowiak, wybitna postać w tamtych latach, wybitny dziennikarz piłkarski, który był selekcjonerem reprezentacji wtedy, kiedy ja się rodziłem, czyli na przełomie lat 40. i 50., no to wie pan, to ja jakbym pana Boga za nogi złapał. Los, który się do mnie uśmiecha przez całe życie, tu się do mnie uśmiechał już szczególnie. I ten pan, widząc, że ja się interesuję, poświęca mi więcej czasu niż wszystkim innym dziennikarzom. W związku z tym, a jeszcze, wie pan, ja go miałem, ponieważ ja się interesowałem, to ja wiedziałem, o co go pytać. Jego, pana Jerzego Lechowskiego, innych starszych dziennikarzy, których już dawno nie ma na świecie. A, no nie, przesadzam, jeszcze są. Ale którzy wtedy mieli po lat 50, więc mi się wydawali wyjątkowymi zgrydami. Nie wiedziałem, że można tyle żyć. Dzisiaj już wiem, że to się da zrobić. W każdym razie, wie pan, to była moja nauka. To były tygodnik piłka nożna, w którym spędziłem 16 lat. To był mój uniwersytet. Ja się tam uczyłem i dziennikarstwa, i tej wiedzy, połykałem tę wiedzę o piłce, której nie było w książkach, bo książek nie było. Dzisiaj ktoś kopnie dwa razy piłkę, już o nim książkę piszą. No wtedy to wyglądało zupełnie inaczej. Więc wie pan, ja miałem takie, no rzeczywiście, cała moja ta zawodowa praca, której nigdy nie nazwę karierą, i zawsze to prostuję, jak ktoś mówi, że ja zrobiłem karierę. Nie zrobiłem żadnej kariery, ja po prostu pracuję w dziedzinie, którą lubię. Jest, wszystko tam jest, wszystko to polega na jakimś tam szczęściu, że ja trafiłem na przyzwoitych, życzliwych ludzi, że ja zaczynałem pracę wtedy, kiedy zaczynała się wielka drużyna Kazimierza Górskiego, że piłkarze tej drużyny są w moim wieku i stali się moimi kolegami, że ja grałem z nimi w piłkę, że mnie Kazimierz Dej nauczył bicia rzutów wolnych, że mnie Kazimierz Górski wpuszczał na odprawy przedmeczowe i pozwalał trenować z reprezentacją, i tak dalej, i tak dalej. Bądźmy szczerzy, dzisiaj nie ma takich obyczajów. Dzisiaj jest 15 minut treningu reprezentacji, podczas którego piłkarze biegają, się dziennikarzy wyrzuca. Wtedy nie. Wtedy można było się czegoś dowiedzieć. A dzisiaj, no to już jest, to są zupełnie inne czasy.
Czy futbol w pana opinii ewoluował w dobrą czy złą stronę?
No to zależy pod jakim względem, dlatego że no, jako sport rozwijał się jak każdy inny. Wie pan, no ja siłą rzeczy będę jakoś tam gloryfikował bohaterów mojej młodości, czyli Pelego, czyli Alfredo Di Stefano. To były takie największe postacie w tamtych czasach, czyli ja mówię o latach 60. Anglicy 66 roku, no i wtedy mieli świetną drużynę rzeczywiście. Mimo że jak zwykle im tam pomogli jako gospodarzom mundialu. Wie pan, teraz to, co się dzisiaj dzieje, no to idzie zdecydowanie w złą stronę moim zdaniem, bo to jest korupcja, to jest doping, to jest wszechobecne kibolstwo, nie tylko w Polsce niestety, które odbiera wiele radości w oglądaniu meczów. I tak jest właściwie w każdym większym polskim mieście. W każdym. Przykro mi to mówić, ale widzę to. No pieniądze psują. No a z kolei, no bez pieniędzy by nie było tego wszystkiego, więc to jest jakiś tam rodzaj błędnego koła. Po prostu muszę się pogodzić, że piłka nożna podlega takim samym przeobrażeniom, jak wiele innych dziedzin życia. I tyle. No, mogę się temu przeciwstawiać, pisząc jakieś tam komentarze i narażając się na krytykę. Jeśli to jest nie pomyśli kogoś tam, a wiemy dobrze, pan jest dziennikarzem, to pan wie, że my też podlegamy ocenie. My oceniamy, ale my też podlegamy ocenie. No. Ja się wyleczyłem niby z czytania komentarzy internautów pod swoimi tekstami, bo kiedyś mi mój kolega Jerzy Pilch powiedział, jak mu się zwierzyłem z tego, że bardzo to przeżywam. I co ty się przejmujesz? Przecież to są ci sami ludzie, anonimowi, którzy jak nie było internetu, to pisali w kiblach publicznych palcem na deskach, co myślą tam o kimś. No to są ci sami ludzie. No ale dobra, ale to niczego nie zmienia. To są moi czytelnicy. Chciałoby się być lubianym przez każdego. No to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, aczkolwiek ja akurat, no ja wszelkie krytyki bardzo, bardzo przeżywam.
Które doświadczenie, czy który mecz, mundial, Mistrzostwa Europy zapamiętał pan najbardziej?
Ja trochę tego widziałem rzeczywiście, to rzeczywiście kolejne moje szczęście. Ja byłem chyba na 6 mundialach, jadę na 8 Mistrzostwa Europy. Jak dodam do tego jakieś tam finały Pucharu Narodów Afryki, Puchar Świata w Tokio i finały europejskich pucharów, to wyjdzie tego tam jeszcze ze 25 różnych takich finałów właśnie. ale to nie znaczy, że ja widząc to wszystko jestem lepszy od innych. Wcale nie, to jest po prostu tylko i wyłącznie moje szczęście. Nie jestem w związku z tym lepszym dziennikarzem. Ale rzeczywiście, no, jest to zapamiętać. I właściwie każdą taką imprezę zapamiętuje się z innego powodu. Czasami sportowego, czasami niesportowego. Sportowego, no to niewątpliwie pierwsze mistrzostwa, na których byłem, czyli 74 rok, trzecie miejsce Polski. I ja to widziałem na własne oczy. Więc to jest niebywałe szczęście. Potem, no, byłem na wszystkich kolejnych mundialach z udziałem Polaków. A nie, nie byłem. Nie na wszystkich kolejnych. Nie byłem w Argentynie i w Hiszpanii. Mówię, każdy zapamiętuje się z innego powodu. Czasami to jest powód sportowy, czasami to jest coś takiego jak na przykład na Mistrzostwach Europy w Szwecji w 1992 roku, kiedy ja to odebrałem jako najbardziej romantyczne mistrzostwa w historii futbolu, czyli to pan pewnie wie, trwa wojna domowa na Bałkanach, Jugosławia, która wywalczyła awans do finałów, w ostatniej chwili zostaje przez UEFA pozbawiona prawa udziału i ktoś musi zająć jej miejsce. Ktoś, czyli drużyna, która zajęła drugie miejsce w grupie eliminacyjnej. Jest to Dania. Tylko że piłkarze duńscy, wiedząc, że nie grają w mistrzostwach, rozjechali się po całym świecie na urlopy. Nie ma jeszcze telefonów komórkowych. Federacja duńska, a konkretnie trener reprezentacji, czyli Richard Møller Nielsen, dzwoni z tych telefonów stacjonarnych po Kanarach, Malediwach, Hawajach i nie wiadomo czym jeszcze i zwołuje tych chłopaków, że może któryś chciałby wpaść jednak na te mistrzostwa i zostawić te żony opalone z tymi bachorami. No i znalazł tych 22, oni przyjechali i na luzie ograli wszystkich, zostali mistrzami Europy. Wie pani, to było cudowne. To było po prostu, to była wiara, powrót wiary w prawdziwy futbol, taki nieoparty na pieniądzu, na jakichś naukowych przygotowaniach i tak dalej, bo ci Duńczycy opaleni na luzie przyjechali i wygrali z każdym, w tym z Niemcami w finale. I z Holandią, aktualnym mistrzem Europy w półfinale. I to jest super, coś takiego się nie zdarzy. No, poza tym, wie pan, ja miałem to szczęście też, że mówię, ciągle podkreślam słowo szczęście, bo to jest szczęście, bo to człowiek idzie na mecz i nie wie, co go spotka, prawda? Czy gdzieś tam jedzie i nie wie, co go spotka. Więc może to, o czym powiem teraz, to nie jest szczęście, bo to była tragedia. No ale ja byłem na mecz na Heysel. Ja to wszystko widziałem, tę tragedię. Śmierć 39 osób ja widziałem na żywo, nie wiedząc, nie zdając sobie sprawy z rozmiarów tej tragedii. No ale też, i tu już mogę mówić o szczęściu w kategoriach takich przyjętych za normalne, ja widziałem na własne oczy, jak Maradona strzela bramkę ręką, czego też nie miałem świadomości, podobnie jak cały stadion Azteka. I potem, jak w tym samym meczu z Anglią, strzela bramkę po tym rajdzie, który zaczął na swojej połowie boiska. To ja na tym meczu byłem. Było tam dwóch polskich dziennikarzy, więc jak panu ktoś powie, że to widział na własne oczy, niech pan nie wierzy, bo było tylko dwóch. Był Tomek Wołek i ja. Dlatego, że pamiętam, że Tomek Wołek był wtedy korespondentem wysłanym przez Pismo Królowa Apostołów, jakby to nie brzmiało, bo takie były czasy. A ja byłem wprawdzie korespondentem piłki nożnej, ale jakoś władza chyba na chwilę usnęła i wysłała, dała zgodę na wyjazd dwóch dziennikarzy. Pojechał mój naczelny, Stefan Grzegorczyk, którego zawsze będę jak najlepiej, o nim jak najlepiej mówił, i ja. Pan Stefan Grzegorczyk był cały czas przy polskiej reprezentacji, a mnie powiedział, to ty sobie wybierz, jaką drużynę chcesz pilotować. Ja sobie wybrałem Argentynę. Nie wiedząc oczywiście, że ona będzie mistrzem świata. Tak mi pasowało. Ja wprawdzie jestem z kościoła brazylijskiego, ale wybrałem sobie Argentynę i wtedy widziałem z wyjątkiem jednego wszystkie mecze Argentyny na drodze do finału. Tomek Wołek był, można powiedzieć, jako królowa apostołów, miał całkowitą dowolność w wyborze meczu, w związku z tym on też sobie wybrał Argentynę, bo ją kocha. I dzięki temu mogliśmy być na meczu na stadionie Azteka, w którym Maradona strzelił dwie wyjątkowe bramki.
Dialog sportowy. A po przerwie wracamy do spraw bieżących. Zaczynamy od koszykówki. Kuba.
Jeżeli chodzi o koszykówkę, to no dość dużo się działo. Tref Sopot przegrał co prawda z PGE Turów z Zgorzelec, ale zaledwie dwoma punktami. Mecz życia rozegrał Anthony Island, aż 35 punktów. Niestety reszta Trefla nie nadążyła za Anthonym. Odpowiednio 12, 10, 7, 4 punkty.
Szału nie było, jeżeli chodzi o resztę Trefla.
No, Ireland to jest od paru miesięcy już taki zdecydowany lider drużyny z Sopotu.
A w ostatnim meczu to był niesamowicie nakręcony.
Tu brakuje chyba jeszcze jednej takiej osoby, która razem z nim by pociągnęła drużynę do przodu.
Ale i tak Tref miał świetną końcówkę. Przecież pokonał Anwila Włocławek, Slamstal, Ostrów Wielkopolski. A z Turowem przegrał zaledwie 2 punktami. Też niezły wynik.
No ale ten też był taki dla Trefla przynajmniej mecz bez stawki, no bo już było wiadomo, że nie spadną i też było wiadomo, że nie ma już nas na play-offy, więc grali tak już tylko dla siebie chyba.
No oczywiście. Wiadomo, że takie zespoły jak Siarka Tarnobrzeg czy Start Lublin raczej Trefla nie wyprzedzą, bo pokazywały to, co Tref pokazywał na początku sezonu.
Czyli kompletne dno. Natomiast teraz te cieplejsze dni na plaży Sopockiej chyba nakręcają naszych zawodników do lepszych meczów.
No, to też widać po Asseco, który grał z wcześniej wspomnianą Siarką Tarnobrzeg. Pewne zwycięstwo 72-54. Co tu wiele mówić. Asseco grało równo i wszyscy się spodziewali zwycięstwa oraz pewnej ósemki, która gwarantowała play-offy.
No tak, to chyba była kwestia tylko jak dużą ilością punktów Asseco wygra ten mecz, bo to się chyba nikt nie spodziewał, że Siarka postawi jakieś trudniejsze warunki gdynianom.
No chyba, że Siarka nagle mogłaby wywinąć się niezły kawał jak Trefl Anwilowi.
Oczywiście. Dziękuję ci, Kuba, za zrecenzowanie tego, co działo się w świecie koszykówki. Piłki zostawiamy przy sobie, ale będziemy teraz piłkami kopać. Przechodzimy do piłki nożnej. Myślę, że zaczniemy od rozgrywek pierwszoligowych, gdzie mamy 3 drużyny. 3 drużyny, 3 różne wyniki. Remis, przegrana, wygrana. Zaczniemy może od miejsca pośredniego, czyli od remisu, gdzie drużyna Choniczanki w sobotę rozgrywała mecz z Chrobrym Głogów. Drużyna, która znajduje się w górnej części tabeli na miejscu 6, więc dla drużyny z Chonic było to dosyć spore wyzwanie, żeby wyciągnąć chociaż punkcik. No i udało się, było 1-1. Bramkę dla drużyny z Chonic strzelił Patryk Mikita w 57 minucie, lecz 4 minuty później odpowiedź drużyny przyjezdnych, Górski strzela i mamy 1-1. Po tym meczu Choniczanka zajmuje 14 miejsce i ma zaledwie punkcik przewagi nad będącą na 15 miejscu Pogonią Siedlce. Miejsce 15, przypominam, to baraże.
No właśnie, tutaj. Ja nie sądzę, żeby ten punkt trener Choniczanki traktował jako sukces, bo jedyne zwycięstwo na wiosnę, które Choniczanka zanotowała, to był walkowerz z Dolkanem Ząbki. No to jest tragiczna sytuacja jak na razie. Nie było wygrane już od kilku miesięcy tej drużyny. No i nie wygląda to za wesoło w kontekście walki o utrzymanie właśnie w tej pierwszej lidze.
Zwłaszcza, że Olimpia Grudziądz ostatnio ma zwyżkę formy. No i za tydzień przecież grają z Arką, która, no, wydawałoby się, że jeżeli chodzi o miejsce tabeli, to Olimpia będzie przegranym, ale wcale to nie jest łatwa ekipa.
Tu się jeszcze może różnie skończyć ten sezon.
Może być tak, że jednak Arka Gdynia pomoże kolegom z Pomorza w tym, żeby mieć spokojniejszą końcówkę sezonu. Przypominamy, że do końca rozgrywek pierwszej ligi pozostało 7 meczów, więc może się wiele wydarzyć jeszcze. Następny mecz to mecz drużyny Bytowi Bytów, która również grała na własnym stadionie z ekipą Wisły Płock, czyli zespół, który cały czas tam walczy z Arką o te pierwsze miejsce, bo nie o awans, awans już jest prawie rozstrzygnięty. Można powiedzieć, że to jest pewne jak mistrzostwo Leicester w Premier League. Wisła Płock traci nadal 1 punkt, do Arki Gdynia i wygrała mecz z Bytowią Bytów 2-1 na wyjeździe. Już w pierwszej połowie po 25 minucie było 1-0 dla zespołu z Mazowsza, natomiast w drugiej połowie wynik poprawił Reca na 2-0. Bytowiaków stać było tylko na to, by w 80 minucie złapać kontakt, ale było już zbyt niewiele czasu, żeby udało się wywalczyć 1 punkt. Bytowia zajmuje spokojne miejsce w środku tabeli, jest na miejscu 8 z dorobkiem 36 punktów. Ma 8 punktów przewagi nad strefą spadkową. Wobec 7 kolejek do rozegrania jest to dosyć spokojna przewaga, aczkolwiek nie możemy powiedzieć, że to jeszcze jest taka 100% pewność i w razie ewentualnego dołku drużyny Bytowa może być nerwowa.
Wiadomo, muszą wygrać co najmniej 2 mecze, a jeżeli chodzi o ten ostatni z Wisłą Płock, nie ma co za bardzo Bytowi winić, bo jednak Wisła walczy o ten awans do ekstraklasy, ma bardzo dobrych zawodników. Jedynie Wisłę Płock można porównywać do Arki Gdynia, bo zarówno składowo, jak i jakościowo wyglądają podobnie.
Tak, są to drużyny już na poziomie ekstraklasowym, można powiedzieć, więc można spojrzeć na to z tej strony, że Bytowia w kontekście następnych meczów może walczyć o zwycięstwa, jeśli przegrała tylko 1 bramką z pretendentem do ekstraklasy. Machałeś tutaj, Paweł, głową, kiedy mówiłem, że te drużyny mają skład ekstraklasowy. Może chcesz coś dodać?
No tak, ja tu szczerze mówiąc sceptycznie podchodzę do tego, bo wiadomo, jak to jest nieraz z tymi Beniaminkami, którzy awansują z pierwszej ligi do Ekstraklasy i niejednokrotnie nie są w stanie sobie tam poradzić w żaden sposób. Zobaczymy, no ja tu bym jeszcze się nie rozpędzał właśnie z tą Ekstraklasą za bardzo.
No, Bełchatów też zapowiadał się bardzo dobrze, po czym po sezonie spadł i teraz jest zaledwie w środku tabeli pierwszej ligi.
Chyba ten pierwszy sezon po awansie do wyższej ligi jest taki najważniejszy, jeśli uda ci się już zakotwiczyć, to często bywa tak, że zostajesz tam już na dłuższe lata. No a propos Arki, Arka grała jako jedyna drużyna z Pomorza na wyjeździe w Nowym Sączu z Sentencją. Wygrała 1-0 po golu Formelli. No co tu mówić, Arka się umacnia na pierwszym miejscu, nadal tylko jeden punkcik przewagi przed Wisłą, 27 meczów, 56 punktów. Trzecia Zawisza, która goni ich, nie wiem jak to nazwać, po prostu jest za tą dwójką, ma 43 punkty i przy korzystnych rozstrzygnięciach w następnej kolejce Arka już może być pewna na 100% awans od Ekstraklasy i może otwierać szampany. A propos tej kadry Arki, też eksperci wypowiadają się, że jednak 4-5 transferów przydałoby się przed grą w Ekstraklasie i przede wszystkim zatrzymanie Formelli. Jest to zawodnik, który tej wiosny naprawdę bardzo jest potrzebny tej drużynie.
Także Abbott to są piłkarze, którzy będą kluczowi, jeśli Arka chce właśnie w tej Ekstraklasie zatrzymać się na dłużej.
Równie kluczowy też jest Mateusz Szwoch, rozgrywający, który całkiem niezłe zawody rozgrywa w tej pierwszej lidze. Przykład mecz z Bełchatowem, gdzie jednak potrafi rozegrać tę piłkę, przytrzymać. I poza Formelą też zatrzymanie Szwocha, żeby ten nie zmarnował swoich kolejnych lat w Legii. No to będzie bardzo kluczowe.
Tak, czyli ich trzeba zatrzymać, na pewno przydadzą się wzmocnienia, natomiast Paweł Abbott wydaje mi się, że na Ekstraklasę to już nie jest wystarczający snajper, żeby zapewnić z 10 goli na sezon. On już gra w Ekstraklasie i raczej nie był zbyt produktywnym zawodnikiem, natomiast w pierwszej lidze może jeszcze procentuje jego doświadczenie wyniesione z lepszych lig, w których grał w minionych latach po prostu. Zamykamy temat pierwszej ligi, podsumowując. Arka cały czas walczy o mistrzostwo, już prawie maje. Drutek z Bytowia Bytów ma spokojny byt w pierwszej lidze, wydaje się, a Chojniczanka jest w nerwowej sytuacji i tam będzie potrzebna jak największa doza farta, szczęścia, umiejętności i walki.
A warto zaznaczyć, że Arka też nie jest w takiej spokojnej sytuacji, bo nie ma pewnego pierwszego miejsca, wciąż walczy z tą Wisłą Płock, ale to dobrze, ważne, że są napędzeni.
Dokładnie. Przechodzimy teraz do Ekstraklasy i teraz minie nam zrzędną z pewnością Lechia Gdańsk, która wydawałoby się była rozpędzona, grała na wyjeździe z Piastem Gliwice. Okazało się, że to Piast Gliwice jest rozpędzony, a Lechia zwolniła tempo. Ci, którzy spojrzeli na wynik po meczu i ujrzeli 3-0, chyba pomyśleli sobie, że po prostu przyznano walkover z niewiadomych przyczyn. Otóż nie, Lechia przegrała 3-0 na boisku. Bramki dla Piasta strzelali Uroš Korun, Mateusz Mak oraz Barisic. Przykra sprawa, kiedy Piast Gliwice wygrywa po pierwszej połowie 1-0, Lechia starała się w drugiej połowie przejąć inicjatywę, co nie do końca się udawało. W 77 minucie Mila miał karnego, mógł strzelić na 1-1 i przebieg meczu mógłby się całkowicie zmienić i jak mawia przysłowie, jak umiesz wygrać, to zremisuj. Nie udało się. Potem Mak, Barisic 3-0 do domu.
To było widać, że Mila, jak już podchodził do tego karnego, był strasznie niepewny siebie. Wcale nie patrzył na bramkę, patrzył gdzieś na murawę. Efekt był taki, że źle przymierzył, szmatła pewnie obronił.
Tak, to był niezbyt dobry mecz w wykonaniu Mili. Tu było sporo słabych, niecelnych dośrodkowań, takich podań może niezbyt efektywnych. Dużo grał do tyłu, poprzek boiska mało do przodu. No i to był jeden z głównych powodów, dla których myślę, Lechia tego meczu nie wywiozła punktów, bo mieli na to szansę. No naprawdę, to pierwsze 30 minut drugiej połowy to Lechia dominowała jednak, no ale potem już przegrywając w okolicach 70-80 minuty, rzucili się mocno do przodu, no i brak organizacji w tyle, no i strata dwóch kolejnych bramek. Ten wynik 3-0 jednak trochę zniekształca, może dla kibiców, którzy tego meczu nie oglądali, obraz rzeczywisty tego spotkania, bo to on był jednak dość wyrównany, ten mecz.
Swoją drogą 80-90% sytuacje na strzelenie bramki mieli Flavio Paiszczo, Sławek Peszko, czy nawet Grzegorz Kuświk.
I Mila wspomniany także.
No, to też, ale zamiast strzelać, podawali. Albo zamiast podawać, strzelali, jak w przypadku jednej akcji Kuświka na początku drugiej połowy.
Tak, no tak bywa w piłce nożnej, że przegrywa się wysokimi rezultatami nieraz i one nie odzwierciedlają zupełnie przebiegu meczu. Myślę, że 1-0 zupełnie dla Piasta byłoby tutaj sprawiedliwe. Niestety wynik był o wiele wyższy. Lechia w tej chwili plasuje się na 6. miejscu z dorobkiem 25 punktów. Do końca rozgrywek mamy jeszcze 4 mecze. Wielka szkoda, że przegrali właśnie z Piastem, bo w razie porażki Piasta Lechia traciłaby zaledwie 3 punkty do drugiego miejsca i byłaby szansa nawet na wicemistrzostwo kraju. Teraz ten temat jest zamknięty, no i jedynie wydaje się furtka otwarta do walki o trzecie miejsce o europejskie puchary.
Ale co i tak szeroko, jest dużym sukcesem.
Tak, no powiedziałbym, że szeroko otwarta ta furtka, bo tu różnice są bardzo małe. To jest w stanie się jeszcze w ciągu jednej kolejki wszystko pozmieniać.
Znowu dziennikarze będą nakręcać sytuację przed meczem, że Lechia Gdańsk gra kolejny mecz sezonu.
Na pewno.
Pewnie to będzie już 7 lub 8. Wyzwanie będzie czekało drużynę Piotra Nowaka ogromne, ale o tym powiemy w naszych zapowiedziach. Teraz zmieniamy dyscyplinę i przechodzimy do siatkówki.
No niestety w siatkówce złych wiadomości ciąg dalszy, bo od naszej ostatniej audycji do tej dzisiejszej zdążyła się rozpocząć i zakończyć walka Lotosu Trefla o trzecie miejsce w Plus Lidze. Przegrana ze Skrą Bełchatów w rywalizacji do 3 zwycięstw 0-3. No i nie istniał Lotos, trzeba powiedzieć, w tej rywalizacji. Pierwszy set pierwszego meczu to była jedyna taka partia, gdzie grali jak równy z równym z Bełchatowianami. Dobry mecz rozegrał Troy Schwarz, także jeśli chodzi o zawodników z Gdańska. No ale od drugiej partii wrzucili drugi bieg Bełchatowianie i już tego wyższego biegu nie zeszli. Ogólnie w pierwszym meczu wynik 26-24, 25-15 i 25-21. Najwięcej punktów wlazły 19, MVP meczu został Nicolas Uriarte. No i tak jak mówię, żadnych szans nie zostawili Lotosowi Bełchatowianie. W drugim meczu kompletny pogrom, już nawet w porównaniu z tym pierwszym spotkaniem to była miazga. Wyniki kolejnych setów 25-13, do 10 i do 21. Znowu najwięcej punktował wlazły, 14 punktów został MVP tego meczu. Najwięcej punktów po stronie gdańszczan Murphy Troy znowu, ale tym razem już tylko 7 oczek. I w skrze funkcjonowało wszystko. Zagrywka, blok, atak, grali jak z nut, a gdańszczanie grali jak dzieci. Jakby z przedszkolakami tak naprawdę grali Bełchatowianie.
Pomylili wodę z cukrem z kawą?
Nie wiem, no może to już zmęczenie sezonem, no bo to w końcu pierwszy w historii tego klubu sezon, gdzie musieli grać także w Europie. Też mecze Pucharu Polski. Możliwe, że to już właśnie takie zmęczenie tym długim sezonem, no ale szkoda na pewno Lotosu. No, trzeci mecz, znowu pogrom, przegrane sety do 11, 19 i 17. No i tu już znowu, co tu dużo mówić. No 20 punktów zdobyli gdańszczanie po błędach z zagrywki rywali. No a to jest praktycznie połowa punktów, które zdobyli w tym meczu. Fatalnie funkcjonowało przyjęcie. Pierwszy set zaczęli ze stratą 5 punktów. Tak naprawdę przy stanie 1-6 już Anastazji musiał brać przerwę. No a co o tym meczu sądzili zawodnicy? Możemy teraz posłuchać rozmowy z Miłoszem Hebdą.
Tak, no zdecydowanie chcieliśmy dzisiaj mecz wygrać. Wyszliśmy naprawdę zmotywowani na ten mecz. Wiedzieliśmy, że gorzej niż Bełchatowie już nie możemy zagrać, więc nie było żadnego stresu, żadnej spinki. Raczej podeszliśmy do tego meczu na luzie, ze spokojem, z wielką determinacją, ale się nie udało. Wszyscy widzieli, jakie były mecze Bełchatowie, jak wyglądał mecz tutaj. Dużo lepszy zespół od nas, co pokazał trzykrotnie, 9-0 w setach, to jednak o czymś mówi. Zasłużyli na ten brąz jak nikt inny. My musimy cieszyć się z 4. miejsca, które uważam jest bardzo dobrym wynikiem, jak na nasze możliwości, także tyle.
Na pewno w nieco innym nastroju po tej wygranej byli siatkarze Skry, którzy zajęli to 3. miejsce, udało im się awansować do rozgrywek Ligi Mistrzów. Tutaj możemy posłuchać zawodnika rywali Andrzeja Wrony.
Chcieliśmy zagrać tutaj dobry mecz, albo jeden, albo dwa, jakby była taka potrzeba i wierzyliśmy w to, że jesteśmy w stanie to zakończyć w 3 meczach, szczególnie po tak dobrym początku, jaki był w Bełchatowie. Zagraliśmy praktycznie tak samo, nie przeszkodziła nam zmiana hali, klimatu nadmorskiego, także cieszymy się bardzo, że jednak jakimś tam minimalnie pozytywnym akcentem kończymy ten sezon.
No i co tu wiele mówić, chyba Lotos zmieszał wcześniej wspomniane przeze mnie 2 specyfiki, na dodatek ta kawa chyba była wyjątkowo słabej jakości, bo widać było, że wypili jakąś jawę kofi i zrobili swoje.
No tak, kibice na pewno mieli nadzieję, że po tych 2 bardzo nieudanych meczach na wyjeździe może ten wczorajszy w Gdańsku już będzie lepszy, ale nie był pod żadnym względem lepszy, chyba nawet gorszy, bo no, fatalnie zaprezentowali się gdańszczanie. I tak ja bym ten sezon zapisał na plus, bo chociaż liga im za bardzo nie poszła, no to czwarte miejsce, umówmy się, nie jest najlepsze, patrząc zwłaszcza z perspektywy drugiego miejsca rok temu, ale fantastyczny występ w Lidze Mistrzów i myślę, że na pewno będą musieli pomyśleć o wzmocnieniach przed przyszłym sezonem, no bo z takim składem no w przyszłym sezonie nie będą, także nie będą mogli walczyć o te najwyższe lokaty, ale dzięki temu, że się pokazali z dobrej strony w Europie w fazie grupowej, no bo później w playoffach trafili niestety od razu na Zenit Kazań, czyli taką siatkarską Barcelonę, tam nie mieli szans za bardzo pograć, ale w tej fazie grupowej pokazali się z dobrej strony, taką reklamę sobie zrobili wśród zagranicznych klubów, no i myślę, że właśnie możemy oczekiwać jakichś ciekawych wzmocnień latem.
W następnym sezonie gdańszczanie nie będą grali w rozgrywkach europejskich, tak?
No niestety.
Więc też nie możemy się spodziewać nie wiadomo ilu wzmocnień, bo właściciele klubu mogą uznać, że wobec rozgrywania meczów na tylko własnym podwórku ten skład znowu może wystarczyć do choćby drugiego miejsca jak rok temu. Dopiero kiedy uda się awansować do tych europejskich pucharów, myślę, że kadra będzie poszerzana dzięki tej lekcji tegorocznej.
Do plusów tej rywalizacji ze Skrą na pewno można zaliczyć występ Stępnia, który wchodził jako rezerwowy w dwóch ostatnich meczach i tak uspokajał grę Lotosu. Było widać, że w momencie, kiedy on wchodził na parkiet, to tutaj było trochę lepiej niż bez niego. Zobaczymy, jak będzie się w przyszłym sezonie spisywał. To jest na pewno zawodnik, na którego trzeba będzie zwrócić mocną uwagę.
Z całą pewnością ma papiery na duże granie ten zawodnik. Z siatkówki przenosimy się do piłki rzucanej.
No, Kubo. Ciężko powiedzieć, czy to piłka, tak naprawdę jajko, piękne jajko o dwóch różnych kolorach, bo najpierw zaczniemy od tego jaśniejszego, rugby. No a tu niestety Arka przegrała aż 0-35 z Budowlanymi Łódź. Od samego początku Arka wyglądała słabo, a to wynika głównie z tego, że oni mają bardzo wąski skład. Bardzo dużo zawodników z podstawowego składu odpadło z powodu kontuzji, o czym Paweł Dąbrowski.
Ja myślę, że to troszeczkę za mocne słowo bez pompy, bo walczyliśmy, jeżeli zabrać by, nie wiem, jakiejś innej drużynie paru zawodników z podstawowego składu, to też można by powiedzieć, że zagraliby bez pompy. Oczywiście nie szukam tu wytłumaczenia i tak dalej, ale ewidentnie widać abstynencję kilku zawodników, no bo od początku nam nie idzie. Jakby podsumowując te wszystkie mecze, które zagraliśmy na wiosnę, zawsze coś tam brakowało albo coś nie funkcjonowało.
A Lechia? Lechia bardzo dobrze sobie radzi. Kolejne derby Trójmiasta wygrane 52-5 u siebie na stadionie AWF-u. Lechia prowadzi w grupie mistrzowskiej. Na drugie miejsce awansowali Budowlani kosztem Arki. A na czwartym miejscu Ogniwo, które no, może się wydawać chłopcami do bicia, ale bardziej chłopcami do bicia w tym momencie wydaje się Arka ze względu na zbyt zawężony skład. Teraz czas na jajo o innym kolorze, bo brązowym. No, może nie tyle ze względu na to, że grają tam ciemnoskórze, ale jednak to jest brązowe jajo. Seahawks Gdynia 45-7 w meczu z Husarią Szczecin. Bardzo dobry mecz, chociaż same Jastrzębie narzekają, że wciąż to nie jest ta gra, jaka powinna być.
Aha, czyli mimo, że to był spacerek dla nich, nadal wymagają od siebie więcej.
Oczywiście, że wymagają od siebie więcej. To było wyraźnie słychać po meczu inauguracyjnym z Lowlandersami. W szczególności Kuba Mason narzekał, że oni są do tyłu, a inni posunęli się do przodu. Ale cóż, zasada bij mistrza. Nie ma łatwo.
Oczywiście. Teraz czas na Żużel. Pawle.
Tak, no Wybrzeże... Dwa mecze rozegrało w tym tygodniu i oni kontynuują taki swój trend, można powiedzieć, niezbyt korzystny chyba jednak, bo to jest drużyna, która myślę, że będzie chciała więcej zwyciężać niż przegrywać. Na swoim torze znowu wysokie zwycięstwo, na wyjeździe znowu wysoka porażka. Zacznijmy może od tych lepszych wiadomości. W przełożonym meczu z Włókniarzem Częstochowa wykorzystali ten atut własnego toru już przy dobrych warunkach pogodowych. Pokonali przyjezdnych 54-36. Tutaj już po siódmym biegu było jasne, kto wygra ten mecz. Przewaga 14 punktów na tym etapie to jest bardzo, bardzo duża różnica. Świetnie jechał Gafurow, który tutaj dwa razy tuż przed metą wyprzedzał rywali, żeby wygrać biegi. Wśród gości Jonasson strasznie zawiódł tutaj. Tylko 3 punkty zdobył w tym meczu. W jednym z biegów przebił oponę, musiał pchać motor przez pół okrążenia do mety. Zasłużone zwycięstwo Gdańszczan zdecydowanie. Najlepszy Oskar Pfeiffer, który 14 oczek dla Wybrzeża zdobył. No i drugi mecz w tym tygodniu, niestety przegrany i dość wysoko znowu przegrany z Orłem Łódź, 31-58 porażka. Tutaj duże znaczenie miał upadek Gafurowa, który już w pierwszym swoim biegu uderzył w bandę, wylądował w szpitalu. Na szczęście obyło się bez żadnych poważnych uszkodzeń tutaj kostnych, można powiedzieć, żadnych złamań nie było. No ale do tej pory, do momentu tego upadku, to był dość wyrównany mecz. Po tym niestety forma Wybrzeża wyraźnie spadła. Tylko jeden bieg wygrany drużynowo, to był bieg numer 3, 4 do 2. Później już wszystko orzeł tak naprawdę, wygrywał 4 podwójne zwycięstwa, 5 do 1. I tylko jeden bieg był taki ekscytujący w tym meczu. W ostatnim biegu Sundström z Hansenem bili się o pierwsze i drugie miejsce, z tyłu za nimi Pfeiffer z Miśkowiakiem. Sundström to był jedyny taki mocny punkt gdańszczan w tym meczu, 13 punktów zdobył. W drużynie Orła Łódź Andersen 14. No i jeszcze może na koniec wspomnę o tabeli. Prowadzi w tabeli NICE Polskiej Ligi Żużlowej Lokomotiv Daugavpils. Po 4 meczach ma 8 oczek. Wybrzeże jest 4. Również 4 mecze rozegrane i 4 oczka na koncie, ale wiadomo tutaj, że w tej tabeli będzie się wszystko płynnie zmieniało, bo ostatnio dużo odwołanych spotkań. Niektóre drużyny mają po 5 meczów pojechanych, niektóre tylko po 3. Także tutaj będzie się jeszcze dużo zmieniać.
Patrząc na te kilka lat wyjeżdżone przez Gafurowa w Wybrzeżu, to widać, że nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Jak jeszcze wcześniej jeździł wspólnie z takimi tuzami jak Magnus Zetterström. Wow!
No tak, to jest, widać było w tym meczu z Orłem Łódź właśnie, że to jest bardzo ważny zawodnik dla drużyny, że bez niego to już nie jest to samo. Nawet mentalnie zawodnicy inaczej się czują bez niego na torze.
I żużlem zamykamy serwowanie dań obiadowych, drodzy państwo, ale bądźcie z nami, bo po obiedzie czas na świetny deser w postaci zapowiedzi.
Dialog sportowy.
Tak jak obiecaliśmy, zapowiemy teraz, co będzie działo się w najbliższych dniach związanego z drużynami z Trójmiasta. Proszę bardzo, Kuba.
Jeżeli chodzi o drużyny z Trójmiasta, to tylko w koszykówce coś się dzieje, a dużo się dzieje, bo Asseco podejmie na wyjeździe Stelmet Zieloną Górę, dokładnie w najbliższy weekend. Ciężka ekipa, ostatnio przegrali 55-71 u siebie, ale mistrz Polski, Zielonogórzanie, oni mają bardzo dobrą obronę, przynajmniej słyną z bardzo dobrej obrony i to potwierdzają w każdym meczu.
Żużlowcy Wybrzeża wybierają się na wycieczkę do Rawicza 1 maja o 13.45, mecz właśnie z tą drużyną. No i ja myślę, że to powinna być pierwsza wyjazdowa wygrana gdańszczan, bo Rawicz jeszcze żadnego meczu w tym sezonie nie miał okazji pojechać. Myślę, że na start po takim długim oczekiwaniu może być im ciężko. Mam nadzieję, że właśnie tutaj Wybrzeże pokaże się z jak najlepszej strony.
A kibice piłki nożnej trójmiejskiej mają przed sobą długi maraton, bo od czwartku do soboty rozgrywane będą mecze drużyn z Pomorza. Zaczynamy już w czwartek, czyli jutro, gdzie Lechia Gdańsk gra na wyjeździe z mistrzem Polski, jeszcze obecnym Lechem Poznań. Ogromne wyzwanie dla drużyny Piotra Nowaka, ale drużyna z Poznania jest teraz w lekkim dołku, trzeba to wykorzystać. A Lech też jest pod ścianą. Lech również, jeśli chce walczyć o europejskie puchary, musi ten mecz wygrać, więc z pewnością czeka nas świetne widowisko. Już dzień później, bo w piątek z GKS-em Katowice na ich obiekcie zagra Bytowia Bytów. Zawisza Bydgoszcz będzie podejmowała u siebie drużynę z Chojnic, Chojniczankę, która jest teraz w opresji. Zawisza jest to jednak drużyna na miejscu trzecim i uważam, że nawet remis będzie ogromnym sukcesem w takich okolicznościach dla drużyny z województwa pomorskiego. Zamykamy nasz weekend sportowy również meczem sobotnim, gdzie Arka gra u siebie z Olimpią Grudziądz, Olimpią, która znajduje się w dobrej dyspozycji, ale Arka również gra świetnie w ostatnim czasie, więc oczekujemy, że będzie konsekwentnie budowała przewagę nad resztą ligi wraz z Wisłą Płock.
No życzymy 14 meczu bez porażki z rzędu.
Osiągnięcie już teraz jest niebyle jakie, a może wyglądać jeszcze bardziej okazale dzięki dalszej dobrej grze. Dziękujemy wam, moi drodzy, za to, że byliście z nami. Dziękuję również
Paweł Trawiński,
Jakub Kurski,
Błażej Łukaszewski. Do usłyszenia już za tydzień.
Dialog sportowy.